W Radiu Maryja czas na serwis informacyjny.
Jerzy Wilk, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Elbląga, wygrał pierwszą turę przedterminowych wyborów w tym mieście. Uzyskał aż 10% przewagę nad Elżbietą Gelert z Platformy Obywatelskiej.
Także w wyborach do Rady Miasta zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 10 mandatów. Platforma Obywatelska będzie miała 7 radnych, SLD 5, a Komitet Wyborczy Witolda Wróblewskiego 3.
Marcin Palade, politolog, odnosząc się do wyników, stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało na bardzo trudnym terenie dla ugrupowań centroprawicowych. Na lewicy z kolei wyraźnie zwyciężyło SLD, a największym przegranym jest ruch Palikota.
Ekspert podkreśla, że to głosy kandydata PSL-u, który wystartował z własnego komitetu, uzyskując trzeci wynik, przesądzą o drugiej turze.
Wszystko wskazuje na to, że większość głosów, które padły na kandydatów innych niż kandydat PiS-u, może tym sposobem zjednoczyć się przeciwko kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. I niestety możemy mieć z taką sytuacją do czynienia, że pomimo zwycięstwa w pierwszej turze może zabraknąć głosów do tego, żeby kandydat PiS-u został prezydentem miasta. Co więcej, układ w Radzie Miejskiej też może być podobny, mimo że PiS będzie posiadał największy klub w Radzie Miasta, to wszyscy pozostali, jednocząc się, mogą nie dopuścić do tego, żeby PiS rządził bądź współrządził Elblągiem.
Politolog zwraca uwagę, że jest to kolejna wygrana PiS-u w wyborach przedterminowych. Przykład: w ostatnim czasie senatorem z Rybnika został Bolesław Piecha.
A przypomnijmy, przedterminowe wybory samorządowe były konsekwencją skutecznego referendum, które odbyło się w Elblągu w połowie kwietnia.
Mieszkańcy miasta odwołali wówczas prezydenta Grzegorza Nowaczyka z Platformy Obywatelskiej i Radę Miasta, w którym to ugrupowanie miało większość. A druga tura wyborów w Elblągu odbędzie się 7 lipca.
Krakowski Biprostal domaga się bankructwa Stoczni Gdańsk, kolebki Solidarności, napisał Puls Biznesu.
Firma podpisała ze stocznią kontrakt na budowę hali do malowania i serwisowania elementów wież wiatrowych. Jednak pogrążona w kłopotach finansowych gdańska stocznia ma problemy z regulowaniem płatności.
Ponadto do końca przyszłego miesiąca stocznia musi dostarczyć Komisji Europejskiej raport z realizacji planu restrukturyzacji.
Jeżeli urzędnicy unijni ocenią, że nie został on w pełni zrealizowany, stoczni grozić będzie zwrot 550 milionów złotych pomocy publicznej.
Stocznia jest w bardzo trudnej sytuacji, jednak wynika to przede wszystkim z tego, że Skarb Państwa, który ma 25% akcji w firmie, nie informuje o tym, co się w niej dzieje, mówi poseł Andrzej Jaworski, były prezes Stoczni Gdańskiej.
My tak naprawdę nie wiemy, czy rację ma inwestor większościowy, który twierdzi, że plan jest wdrażany, czy jest zupełnie inaczej, o czym w tej chwili dopiero ARP informuje. Jeżeli sytuacja jest tak tragiczna, jak opisują to niektóre media, to należy zadać pytanie, co robił minister Grad, co robił jego następca minister Budzanowski, w jaki sposób kontrolowali własność Skarbu Państwa, którą możemy liczyć na około 100 milionów złotych i czy plan restrukturyzacji, który został przygotowany i wysłany do Komisji Europejskiej, opierał się na informacjach prawdziwych, dlatego że strona związkowa, ale także niezależni eksperci twierdzili, że są tam nieprawdziwe informacje, pod którymi podpisał się przedstawiciel Donalda Tuska.
Poseł akcentuje jednocześnie, że do tej pory nie zdarzyło się tak, aby jakikolwiek zakład upadł, gdy jego aktywa znacznie przewyższają zobowiązania.
Stocznia Gdańska jest warta kilkaset milionów złotych i nawet jeżeli zobowiązania sięgają kilkudziesięciu milionów złotych, powinna sobie z tym dobrze poradzić, ale pod warunkiem, że wszyscy udziałowcy będą działać na rzecz tej spółki, a wiemy doskonale z historii, że Donald Tusk, zamykając stocznię w Gdyni i Szczecinie, równie wielką niechęcią darzy Stocznię Gdańską. Nigdy tutaj z jego strony nie było żadnej konkretnej pomocy, a wprost przeciwnie, wielokrotnie jego decyzje były decyzjami uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie tej spółki.
Organy ścigania Rosji nie mają żadnych podstaw do zatrzymania byłego pracownika służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych Edwarda Snowdena, któremu Waszyngton zarzuca ujawnienie tajnych informacji, podała agencja Interfax, powołując się na źródło w Moskwie.
Amerykanin od niedzieli przebywa w strefie tranzytowej lotniska Szeremietiewo, drugiego w Moskwie, gdzie, jak utrzymują media w Rosji, oczekuje na samolot do Hawany, który odleci dziś po południu.
Rosyjskie media spekulowały, że z Kuby Snowden może polecieć do stolicy Wenezueli, Caracas. Biały Dom oświadczył, iż Stany Zjednoczone oczekują od Rosji rozpatrzenia wszystkich opcji w sprawie wydalenia Edwarda Snowdena.
Wczoraj Stany Zjednoczone ostrzegły państwa półkuli zachodniej, aby nie wpuszczały na swoje terytoria Snowdena.
Jest on poszukiwany pod zarzutem przestępstwa i na tej podstawie nie powinno się mu umożliwiać podróży międzynarodowej, z wyjątkiem koniecznego powrotu do Stanów Zjednoczonych, napisano w oświadczeniu Departamentu Stanu.
I na zakończenie pozostała nam jeszcze prognoza pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum Polski miejscami burze, możliwy grad. Na pozostałym obszarze kraju kresami opady deszczu, a w rejonie Sudetów prognozowana wysokość opadów do 15 mm.
Temperatura maksymalna od 19-23 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 23-26 na wschodzie. W dolinach górskich i na wybrzeżu od 18 do 20 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany, okresami porwisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadać.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości.
Dziękujemy za uwagę.